Off Radio Kraków. Dziś rozmawiamy z Dominiką Montean-Pańków, reżyserką dokumentalnego filmu Głos. Bohaterami filmu są młodzi chłopcy przebywający na nowicjacie w zakonie jezuitów. Przez 2 lata odcięcia od społeczeństwa i udogodnień cywilizacji mają oni czas, aby rozważyć odpowiedź na pytanie, czy życie zakonne jest dla nich. Mówię tu o odcięciu od świata, więc pierwsze, co nasuwa mi się na myśl, to pytanie, jak udało się tutaj uzyskać zgodę od władz zakonu, by wejść tam z kamerami i w ogóle opowiedzieć taką historię.
Można powiedzieć, taka pierwsza zgoda nastąpiła przy spotkaniu pierwszym z takim z taką osobą tam decyzyjną, ale i tak musiał się zgodzić magister nowicjatu Piotr Szymański i on nas zaprosił, żeby nas tak poobserwować. Zaprosił nas, mnie i Wojtka Starenia, operatora, na pierwsze takie 2-3 dni, żebyśmy sobie tak przyglądnęli się sobie, on nam, my nim, my jemu i chłopakom. Myśmy się od razu w nich po prostu i w tym miejscu zakochali, stwierdziliśmy, że tu będzie fantastyczny film. Jemu to chyba zajęło, nie wiem, dzień, 2 dni, żeby się do nas przekonać, ale myślę, że co go przekonało wcześniej, ja wysłałam mu film Wojtka Staronia Bracia, taki film dokumentalny, bardzo wyciszony, obserwacyjny, bez żadnych ustawek, bez żadnych inscenizacji, po prostu czysta obserwacja. I też Wojtek nie tyle, że jest znakomitym operatorem, jest też bardzo dobrym reżyserem, który bardzo kocha ludzi. On ten film zrobił tak niezwykle ciepło i dokładnie tak samo chciałam zrobić swój film. I powiedziałam właśnie Piotrowi Szymańskiemu, mówię, że ja jeszcze nie mam takiego dorobku, wiesz, żeby ci pokazać, jak ten film wygląda, ale metoda i moja intencja jest zawarta w tym filmie Bracia. Mówię, jak to ci się spodoba, to my będziemy chcieli to zrobić bardzo podobnie. I właśnie i Piotr Szymański zobaczył film Staronia Bracia i wtedy go to przekonało, myślę, że finalnie. Ustaliliśmy, nie ma żadnych ustawek, żadnego inscenizowania, jesteśmy z kamerą, ale co nasz Szymański też powiedział i co mnie z kolei bardzo na niego przekonało i wiedziałam, że te 2 lata współpracy będą dobre, on powiedział, słuchaj, my tobie ufamy, ty zaufaj nam, to znaczy my tutaj wpuścimy cię prawie wszędzie, nie ma tak, że my coś zasłonimy, bo inaczej ten film nie będzie miał sensu. To nie wyjdą wtedy bracia, nie? Mm-hmm. Jak my zaczniemy robić jakieś parawany, tu wejdziesz, tam nie wejdziesz. Więc nie wchodziłam tylko i wyłącznie wtedy, kiedy praktycznie te towarzyszenia opierały się na zasadzie niemalże spowiedzi. No to było dla mnie oczywiste, nie musiał mi nikt mówić, że wstępu nie mam.
I zaczynamy tą opowieść od momentu, kiedy młodzi chłopcy wchodzą do zakonu, no i reguły są przedstawione na samym początku. Proszę zadzwonić do swoich bliskich, poinformujcie, no i za chwilę w zasadzie nie będziecie mieli dostępu do telefonów, komputery, tablety, karty kredytowe, wszystko zostaje w takim depozycie przechowane, no i dochodzi właśnie do takiego odcięcia, można powiedzieć wprost. Chciałem zapytać o codzienność w tym zakonie i czy to jest faktycznie warunek taki potrzebny, by taką decyzję o tym, by zostać na przykład zakonnikiem, podjąć?
Z mojego punktu widzenia, no ja nigdy nie starałam się dostać do żadnego zakonu, oprócz tego starałam się dostać, jak gdyby, żeby zrobić swój film. Natomiast jak się temu życiu przyglądałam i temu procesowi, a trwało to prawie 2 lata, przez pierwszy rok bardzo, można powiedzieć, intensywnie, bo przyjeżdżaliśmy do chłopaków z kamerą raz w miesiącu na kilka dni. Można powiedzieć, no, że to jest mało, ale z punktu widzenia, jak się w Polsce robi dokumenty, to 30 dni zdjęciowych przy obecnych finansach na dokument, budżecie, to jest bardzo dużo. Więc ja faktycznie miałam ten komfort, że miałam te 30 dni zdjęciowe rozbite na rok z hakiem. Moje wrażenie było takie, że ta cisza jest absolutnie niezbędna. To znaczy wszelkie odcięcie od bodźców zewnętrznych, zwłaszcza w naszym współczesnym świecie, kiedy tyle się dzieje w przestrzeni, można powiedzieć, wirtualnej, która jest pełna różnych informacji i ten nieustający jak gdyby hałas informacyjny, no po prostu życiowy, bardzo często odciąga od głębokiego wglądu w siebie. Tak jak było tam stawiane pytanie, pierwsze pytanie, z jakim oni się mierzą, to w zasadzie kim ja jestem, czego tu szukam i po co ja tu jestem. No jest w jakimś takim hałasie, że tu dzwonią znajomi, jeszcze jest oczywiście presja, czy wstąpisz, no to jak ci tam jest i tak dalej. Więc odcięcie od znajomych, nie jest tak, że oni byli kompletnie odcięci od rodziców, bo mieli tam chyba 1 telefon na miesiąc do wykonania i nawet byli zachęcani do utrzymywania kontaktu z najbliższą rodziną. Ale faktycznie miała być to taka dla nich towarzyska, może nawet i w szerszym znaczeniu, pustynia. No nie przez przypadek my te zdjęcia zaczynamy i kończymy pustynią. To prawda, jak te 40 dni na pustyni. tutaj prawie 2 lata, więc no, na pustyni w ciszy spływa dużo rzeczy i dużo myśli się rodzi w głowie. No, do jakiejkolwiek decyzji wydaje mi się to bardzo logiczne, potrzebna jest cisza.
I tutaj pada takie zdanie, że wchodzimy w ciszę, w milczenie, życie duchowe to nie jest sprint. No i nie chodzi nawet o to zewnętrzne milczenie, zewnętrzną ciszę, ale w środku, żeby poukładać sobie pewne rzeczy, że w środku jest dużo wrzasku,
jest hałasu,
tak, i krzyku. Przed wejściem na antenę powiedziałem, że bardzo mi się to kojarzy, konotuje z taką praktyką zen, praktyką buddyjską. No a tutaj jednak mamy no, inną tradycję religijną.
Ja nie wiem, czy to jest tak naprawdę inna tradycja religijna. Mhm. Ja się akurat na tym zupełnie nie znam, no nie jestem religioznawcą. Natomiast wydaje mi się, że droga, którą musi przebyć człowiek, żeby poznać siebie, tak naprawdę opiera się na takich punktach, które są ważne w każdej religii i w każdym jak gdyby życiu duchowym opartym o jakąkolwiek ideę dotarcia do siebie. Czy też świecką, psychologiczną, terapeutyczną, czy też religijną, buddyjską, chrześcijańską. No, potrzebny jest na pewno do tego człowiek, który chce to zrobić, cisza i drugi człowiek, który będzie mu w tym towarzyszył i albo go wysłucha po prostu, albo nim jakoś, w sensie wysłucha i go trochę poprowadzi. Ja nie wiedziałam wcześniej nic o medytacjach chrześcijańskich, ignacjańskich, rekolekcjach ignacjańskich kompletnie. Ja po prostu szukałam zakonu, ale trafiłam na zakon jako jedyny, który ma tak zwane rekolekcje ignacjańskie, które mają wielowiekową tradycję. Opierają się o taki zeszycik napisany przez Loyolę, założyciela jezuitów, ćwiczenia duchowe. I które są, no jeżeli chodzi o życie duchowe związane z chrześcijaństwem, no to bardzo piękną drogą do przejścia, której właśnie towarzyszy milczenie, wgląd siebie i której na początku drogi zaczyna się tą drogę od poznania siebie. Nie można ruszyć dalej, dopóki człowiek nie wie, kim jest. To mnie bardzo akurat przekonało u nich.
No i faktycznie towarzyszymy tutaj bohaterom w tej drodze, w tym procesie. Z jednej strony właśnie obserwujemy ich w momencie tego wyciszenia, tej medytacji, spotkań, rozmów, ale z drugiej słyszymy też ich historię. Gdzieś między wierszami przemykają nam takie pojedyncze zdania, wyrwane zapewne z kontekstu ich życia. Miałem pracę, miałem studia, miałem dziewczynę, miałem fajną rodzinę, trenowałem brazylijskie jiu-jitsu, lubiłem walczyć, były treningi, zdobywaliśmy nagrody. No i nagle przyszedł Bóg. Właśnie chciałem zapytać, na ile też dla was istotne było pokazanie tego, kim byli ci chłopcy wcześniej? Bo oczywiście, że nie poznajemy ich całych historii, ale mamy jakiś taki minimalny wgląd do tego, właśnie co mogło się stać.
Przede wszystkim zdecydowaliśmy się z Wojtkiem Staroniem, że to jest film obserwacyjny, czyli stawiamy na teraźniejszość. Bardzo trudno, wydaje mi się, przynajmniej mnie osobiście jako twórcy, robi się filmy o przeszłości, filmy dokumentalne. Ja wolę robić historie, które się toczą tu i teraz, filmować je i potem pokazywać widzowi. To jest taki trochę sposób fabularnego podejścia do dokumentu. Więc nie odtwarzamy przeszłości, nie rozmawiamy o niej, tylko zaczynamy, dobrze, jesteśmy w tym punkcie i co się teraz dzieje. Ten dokument miał bardzo dobrą konstrukcję od samego początku, bo wiedzieliśmy z Wojtkiem Staroniem, że zaczniemy kręcić w momencie, kiedy chłopcy wstąpią do zakonu, zostaną przyjęci, od ich prawie że pierwszych dni po koniec nowicjatu i zobaczymy, co się tam wtedy wydarzy. Wiedzieliśmy, że bardzo trudno nakręcić jest coś, co się nazywa powołanie, ale to nawet nie o to chodzi, bo bardzo trudno jest nakręcić u człowieka moment decyzji, bo to równie dobrze mogę odnieść ten film i jego założenie do jakiejkolwiek innej decyzji. Po prostu mogłabym zrobić film, nie wiem, o bokserze, który nagle chce zostać mistrzem świata i zaczyna się przygotowywać. Albo o kimś, kto był bokserem, a teraz chce zostać, nie wiem, najlepszym księgowym na świecie i zaczyna się przekwalifikować. No po prostu ten proces podjęcia pewnej decyzji i walki o nią wewnętrznej, albo rozważania, czy ona jest słuszna, czy na pewno to jest to, co chcę robić przez swoje dalsze lata życia. No tutaj o tyle ta decyzja była dosyć dramatyczna, że jak bokser może się przekwalifikować na księgowego albo w drugą stronę, no to te chłopaki mierzą się z czymś jak śluby wieczyste. Więc to jest trochę taka decyzja, dlatego mi się moje myślenie o dokumencie, tym dokumencie, zaczęło się od tego momentu, jak uchwycić ten proces decyzyjny najbardziej. No bo oni oczywiście teoretycznie mogą odejść, mogą się potem przekwalifikować, ale jest to bardzo trudne, ponieważ zanim wstąpią do zakonu, muszą zostawić wszystko. Takie są wymogi, takie są rygory. Zakon to są przede wszystkim trzy śluby: posłuszeństwo, czystość i ubóstwo. W związku z tym nie mogą mieć niczego, muszą porezygnować z mieszkań i tak dalej, wszystkich takich majątkowych rzeczy. Muszą się pożegnać w pracy, muszą powiedzieć, bo bardzo wielu z nich miało dziewczyny, albo miało były dziewczyny, no albo czasami jeszcze ta miłość, miałam jeden z moich bohaterów, to była taka sprawa, że do samego końca, jak gdyby przez te dwa lata zastanawiał się, czy jednak nie dziewczyna, którą bardzo kochał, ale no taki był wybór. Więc oni jak gdyby wstępują, zostawiają całą przeszłość i zaczynamy ich kręcić, a oni zaczynają jak gdyby przez te dwa lata walczyć o słuszną decyzję. Oni nie walczą o to, żeby zostać w zakonie. Oni walczą o to, żeby podjąć słuszną decyzję. I jak gdyby ciągniemy ich do końca, no i też jest to tylko jakiś jeden wycinek. Bo tak naprawdę ja nie wiem, co będzie dalej, bo powołanie, tak jak miłość, można ją porównać do miłości małżeńskiej i to słyszałam od bardzo wielu zakonników. No to też na ślubie się ta miłość nie kończy, nie ma gwarancji, prawda? Czy na ślubie, czy na jakiejś, nie wiem, ugodzie, czy na jakimś umówieniu się, dobra, teraz jesteśmy parą, będziemy ze sobą do końca życia. No i nie jesteśmy ze sobą do końca, jeszcze jest ciężka praca i przy tym powołaniu jest bardzo podobnie.
Podoba mi się to zdanie, że to jest film o właśnie podejmowaniu słusznych decyzji. Tutaj magister nowicjatu też, no, mówi im o tym, że to nie jest tak, że właśnie mają tam na siłę zostać, czy jakoś się zmuszać do czegokolwiek. Też mówi o tym, że wielu ludzi, którzy przebudzają się duchowo i zachwystują się taką duchowością, on to określa mianem odpinają wrotki, czyli taki fajerwerk rozbłyskuje, koniec i znika. Chciałem też o to dopytać, właśnie jak to jest, ile osób tę próbę wytrzymuje, w takim sensie ile osób później decyduje się na pozostanie w zakonie, no bo zapewne jakieś statystyki istnieją, nie będę tutaj pytał o twarde liczby, no ale zapewne to widać też gołym okiem, spotykając się tutaj z nimi.
Tak, no czy, pewnie dla zakonu, który prowadzi nowicjat, przyjmuje zakonników, to jest bardzo ważne, no dla nas nie było, bo my nie po to tam poszliśmy, żeby zobaczyć, ilu wstąpi, ilu nie wstąpi rany, nie? Oczywiście wiedziałam, że dla przebiegu dramaturgicznego filmu fajnie by było, jakby ktoś nie wstąpił, no bo jednak zawsze coś się w tym filmie będzie działo, nie będą tylko medytować. No i faktycznie tak się dzieje. Nie wszyscy to wytrzymują. Z 12 chłopaków finalnie wstępuje 8. Większość się wykrusza. Jeden jak przyjechał już pierwszego dnia. No ale to jest jak gdyby wpisane. To nie jest nic nowego, nikogo to nie dziwi. Pierwszy, jak oni to mówią, zawodnik przyjechał już w pierwszym dniu, po paru godzinach spakował się z powrotem, powiedział, no nie, to nie jest moje miejsce. Jak myśmy przyjechali pod koniec pierwszego miesiąca już na zdjęcia, to już było kolejne odejście, zaledwie po 3 tygodniach. Bardzo fajny chłopak zresztą powiedział, że tak, może wziąć udział w tym dokumencie. Tak. Ale stwierdziliśmy, że trochę nie ma sensu, no bo nie znamy jego historii wcześniejszej. Ja tam mimo wszystko jakiś background tych chłopców, skąd oni są, dawałam, można powiedzieć, trochę w offie, ale tak minimalnie. Tylko żeby zaznaczyć, że oni jednak są skądś, prawda? W sumie po drodze wykruszała się reszta, bo tam są tak zwane próby, jest, prawda, próba właśnie milczenia, to są te rekolekcje milczenia, kiedy przez miesiąc oni milczą i pracują duchowo. Jest właśnie próba w hospicjum, kiedy mają praktyki w hospicjach z osobami umierającymi. To trwa 5 tygodni i obcują ze śmiercią, bo do tej pory to mogli być chłopcy, którzy nie doświadczyli czegoś takiego jak choroba i śmierć. No, tych prób jest cały szereg. Nie chcę powiedzieć, że... Bo to nie jest tak, że tam mają zostać ci najwytrwalsi. Mhm. Tylko zostają ci, którzy mają ugruntowane decyzje i którzy zaczynają się tam czuć jak w domu. No i to jest ewidentne. W tym akurat zakonie jezuitów, moim zdaniem, moim, obserwatora z zewnątrz, bo nie wiem, co by jezuina na to powiedział, ale ja jako osoba z zewnątrz, wydaje mi się, że u nich na tym etapie jest absolutnie zgoda na odejście, to znaczy nikogo się tam nie przymusza. Różne historie słyszałam z różnych innych zakonów, że czasami to tam bracia się będą modlić, żebyś wytrwał. Wydaje mi się, że tutaj u jezuitów nikt się nie modli. Jeżeli się tutaj nie odnalazłeś, w każdej chwili możesz odejść.
To jeszcze pokrótce dopytam o postać, właśnie, bo jest magister nowicjatu. On wydaje się być takim przewodnikiem duchowym, mentorem, trochę takim ojcem, drogowskazem. To jest chyba też ważna postać dla nich. która też wskazuje im pewne ścieżki.
Absolutnie. No tak jak mówiłam, nie ma tego dotarcia do siebie bez osoby towarzyszącej. W psychologii, w terapiach, no zawsze jest jednak ta osoba, która siedzi, wysłucha. I tutaj jest tak samo. Magister nowicjatu, których tych chłopaków prowadzi i gdzieś tam im pomaga w tym trudnym dla nich procesie. Też im daje, jak mówię, bardzo dużą wolność, bo w tym filmie my filmowaliśmy te towarzyszenia duchowe, oczywiście filmowaliśmy je z zewnątrz, w środku, bo to jest jakby rodzaj takiej, no można powiedzieć, spowiedzi w tym miesiącu rekolekcji ciszy, kiedy oni bardzo mocno pracują duchowo, raz dziennie się z nim spotykają, no bo wtedy nawet z terapeutycznego punktu widzenia bardzo dużo różnych rzeczy z przeszłości, jakichś konfliktów swoich własnych, traum wychodzi. Cisza sprzyja, że wszystko, co niechciane, zakopane, po prostu wychodzi. Więc oni by sobie sami po prostu nie poradzili. On jest od tego, żeby ich dalej kierować. Ale bardzo często im mówi, idź z tym do Jezusa. I kieruje ich tam. Jak przyjdzie, to przyjdzie. A jak nie przyjdzie, to nie przyjdzie. On z dużą dozą humoru też podchodzi do tych chłopaków. Bo oni w pewnym momencie tam niektórzy... No pojawiają się takie emocje, które trzeba przerobić, ale też niektóre po prostu pomóc rozładować.
No i pojawia się ta próba tutaj już wspomniana w hospicjum. To też jest taki, myślę, ważny moment w filmie. Ważny moment takiego, tak zostało już powiedziane, zderzenia z odchodzeniem, ze śmiercią. Pokrótce chciałem właśnie jeszcze porozmawiać o tym momencie na tej dwuletniej ścieżce, bo to chyba też jest jakiś taki moment przełomowy pewnie dla wielu z tych chłopaków.
Absolutnie. No absolutnie. Oni i tak dla nas był przełomowy, dla mnie, dla Wojtka. No zdjęcia w hospicjum to było ciężkie doświadczenie. Jeszcze stało się to tuż przed pandemią. W ogóle nie wiedzieliśmy, z czym się będziemy mierzyć później. To był ostatni raz, kiedy tak swobodnie mogliśmy wejść do hospicjum, bo jeszcze wtedy gdyby nikt nie wiedział, co to znaczy pandemia w takiej skali, jakiej przyszła. Myśmy to kręcili w lutym, 15 marca, w tych okolicach już wszystko było pozamykane. Więc myśmy zaczęli z nimi kręcić w lutym i mieliśmy wrócić też po 5 tygodniach i zobaczyć w nich przemianę. No to już się oczywiście nie udało. Ale te pierwsze tygodnie, kiedy im towarzyszyliśmy z kamerą wśród właśnie chorych, umierających, dla nas były porażające, mimo że nie wchodziliśmy wcześniej wszędzie, bo oczywiście nie mogliśmy. Natomiast oni wchodzili, myli, pomagali, trzymali za rękę. To, co hospicja, na co nam pozwoliły, to i tak uważam bardzo dużo. No staraliśmy się to oddać z taką dużą dozą szacunku dla chorego, ale dla nich to na pewno było bardzo ciężkie doświadczenie.
No i tym ostatecznym punktem są właśnie śluby wieczyste. Oczywiście, że przed ich złożeniem pojawia się wiele znaków zapytania. Pojawia się też takie pytanie w filmie, w zasadzie pod koniec, tutaj w rozmowie chłopaków między sobą. Pojawia się takie pytanie o tą zamkniętą wspólnotę. Czy to nie jest trochę tak, że ona ma zawężony obraz rzeczywistości? Jaki jest obraz ludzi na świecie? Chyba takich pytań sporo się też gdzieś po drodze musi pojawić.
Oczywiście, że tak, na pewno. Znaczy te dwa lata w pewnym sensie pewnie i są zamknięci, bo tam różne historie przez dwa lata się wydarzały, takie medialne, jakieś wojenne, jakieś konflikty polityczne i tak dalej. Myśmy do nich przyjeżdżali i przyjeżdżaliśmy z tego świata zewnętrznego. No wiadomo, że przede wszystkim myśmy się z nimi strasznie zaprzyjaźnili, w związku z tym nie zawsze oczywiście kręciliśmy, tylko i wyłącznie robiliśmy zdjęcia. Czasem po prostu siedzieliśmy przy herbacie, przy kawie i gadaliśmy sobie. I my przyjeżdżaliśmy z tymi wiadomościami do nich i tak swobodnie rzuciliśmy, a tu jakiś konflikt zbrojny, a tu to, a tu tamto. I oni tak, a co, jest coś takiego tak teraz? I to było bardzo ciekawe doświadczenie, że, no ale jak gdyby takie było założenie. Natomiast oni później idą dalej, mają ten swój studentat, który śmiesznie nazywają wynurzeniem. Tam to było zanurzenie, studentat jest wynurzeniem i tutaj, proszę bardzo, idą w świat. Idą do Krakowa studiować, prawda, idą między ludzi, mają zupełnie inne zadania apostolskie. Pracują w szkołach, pracują z dziećmi, z młodzieżą, no różne rzeczy. Mój znajomy prowadził, jeden z bohaterów, który złożył śluby, trafił teraz na studenta do Krakowa, pracował na przykład z cyganami w takim ośrodku dla nich chrześcijańskim. No więc akurat to jest wynurzenie, kiedy ten świat mają poznać. I to jest dosyć moim zdaniem obserwatora z zewnątrz logiczne. No najpierw poznają siebie przez te dwa lata, podejmują decyzję, a potem poznają świat i życie już jako przyszli jezuici.
Film Głos, pokazywany w tym roku na krakowskim festiwalu filmowym, już niedługo na ekranach kin w Małopolsce, również w Krakowie. To może jeszcze tak na sam koniec zaprośmy tylko widzów na film.
Tak, bardzo serdecznie Państwa zapraszam do 7 kin krakowskich i 3 w Małopolsce. To jest, żebym teraz nie pomyliła, Nowy Targ, Sucha Beskidzka i Tarnów i 7 kin studyjnych krakowskich. Od 10 listopada do 20 listopada włącznie 10 pokazów. Ja będę w kinie Mikro 12, jeżeli ktoś będzie chciał porozmawiać, 17:30 zapraszam, bo po filmie jest spotkanie ze mną. I bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie.
Bardzo dziękujemy, no i zapraszamy do kin.
Rozmów OFF Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 w audycji OFF ON, w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.